Pogotowie radiowe.
Dzień dobry, program realizuje Krzysztof Mysiak, przed mikrofonem Małgorzata Maksim. Kłaniamy się w kolejnym wydaniu Pogotowia Radiowego. Audycja pojawia się na antenie Polskiego Radia Lublin cyklicznie od poniedziałku do piątku, kilka minut po godzinie 12. A czym się zajmujemy? Przede wszystkim pomagamy naszym słuchaczom i mówimy o szeroko rozumianej pomocy. A w czasie pandemii oczywiście skupiamy się na koronawirusie. W audycjach pomagamy odnaleźć się w tej trudnej dla nas wszystkich rzeczywistości, bo to wciąż temat numer jeden. A kiedy się to zmieni, zależy przede wszystkim od nas samych, bo pamiętajmy, że wektorem przenoszenia się tego wirusa jest przede wszystkim człowiek. Zachęcamy Państwa do szczepień przeciwko COVID-19, a są one powszechnie dostępne. Mówimy o tym, co warto wiedzieć, by zapobiegać, chronić swoje zdrowie i życie najbliższych, jakie obowiązują nas zasady. Jakie są aktualne wytyczne, ale nie zapominamy też o innych bardzo ważnych kwestiach z naszej codzienności. Nasi eksperci odpowiadają na Państwa pytanie i udzielają porad, a te można zadawać dzwoniąc pod nasz numer zgłoszeniowy 815 33 11 11, czynny przez całą dobę, 7 dni w tygodniu do Państwa dyspozycji. Także można w dowolnej chwili usiąść i zadzwonić i powiedzieć nam o swoim problemie. Pytania można do nas także przesyłać pocztą tradycyjną Polskie Radio Lublin, Obrońców Pokoju 2, bądź też mailowo pogotowie@radio.lublin.pl. Te adresy, wszelkie informacje można znaleźć na naszej stronie internetowej radio.lublin.pl. Tam też znajduje się nasze dotychczasowe archiwum. A o czym powiemy dziś? Między innymi będziemy przypominać zasady sanitarne w dobie pandemii, a także zachęcać do szczepień, bo to wszystko ważne w kwestii walki z koronawirusem, aby jak najszybciej z nim wygrać. A zwłaszcza teraz, kiedy znajdujemy się w tej tak zwanej piątej fali pandemii. Powiemy także o zasadach kwarantanny i izolacji. Będziemy również Państwa zachęcać do wspierania Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce, ale też i do korzystania z pomocy stowarzyszenia, bo to organizacja pożytku publicznego znana z pomocy dzieciom opuszczonym, osieroconym oraz zagrożonym utratą opieki rodziców, ale także stowarzyszenie organizuje różnorodne formy pomocy dla całych rodzin, które takiego wsparcia potrzebują, a tym samym zapobiegają ich rozpadowi. Potrzeby są ogromne, dlatego też stowarzyszenie tworzy kolejne miejsca, gdzie można skorzystać ze wsparcia specjalistów. Nowa lokalizacja także jest w województwie lubelskim. Powiemy, kto może do programu przystąpić i na jaką pomoc można liczyć. I od tego tematu zaczniemy za kilka chwil. Warto więc z nami zostać. Pogotowie radiowe do 13 zapraszamy.
Pogotowie radiowe.
Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce to organizacja pożytku publicznego, jak mówiłam, która pomaga dzieciom opuszczonym, osieroconym, a także zagrożonym utratą opieki rodziców, ale warto to powtórzyć, bo stowarzyszenie organizuje także wiele form pomocy dla całych rodzin, które takiego wsparcia potrzebują, co pozwala ich zapobiec ich rozpadowi, bo czasami jest ciężko poradzić sobie z codziennością, a zwłaszcza teraz w dobie pandemii. W ramach takiej opieki zastępczej funkcjonują SOS Wioski Dziecięce, programy dla młodzieży i rodzinne domy czasowego pobytu, zaś w ramach tych działań profilaktycznych są też programy umacniania całych rodzin. To tak w skrócie, a więcej o działalności powie Anna Choszcz-Sendrowska ze Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce.
Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce to jest organizacja pozarządowa, która opiekuje się porzuconymi i osieroconymi dziećmi, czyli tworzy dla nich rodziny SOS działające jak rodziny zastępcze, kiedy ich rodzice z różnych powodów nie mogą ich wychowywać. Ale oprócz tej działalności, z którą najczęściej jesteśmy kojarzeni, prowadzimy także programy profilaktyczne, programy umacniania rodziny SOS Rodzinie, czyli wszystkie te działania, które pozwalają rodzinie pozostać razem, umocnić ją, no i mają przeciwdziałać temu, żeby dzieci trafiały do pieczy zastępczej, bo zawsze, bez względu na okoliczności, jest to dla dziecka ogromna tragedia i trauma, którą leczy się całe życie. W naszych programach umacniania rodziny mamy w tej chwili pod opieką 1428 dzieci i młodzieży z 579 rodzin. a w ciągu kilkunastu lat działalności SOS Rodzinie pomogliśmy już ponad 2000 dzieci. To oznacza, że ich rodzice mogą funkcjonować i radzić sobie bez wsparcia specjalistów. To, co my zapewniamy w SOS Rodzinie, to jest właśnie takie codzienne wsparcie, zarówno dla dzieci, jak i dla rodzin w trudnej sytuacji. Jeżeli są jakieś problemy z umiejętnościami opiekuńczo-wychowawczymi, jeżeli jest na przykład bardzo trudna sytuacja finansowa, jeżeli mamy do czynienia z sytuacją utraty pracy, bo tak też teraz bardzo często się zdarza, jeżeli mamy do czynienia z niepełnosprawnością lub w ogóle jakąś chorobą czy innym kryzysem w rodzinie, wtedy obejmujemy taką rodzinę programem, pracujemy z rodzicami i z dziećmi.
Na czym polega taka praca z dziećmi?
Dzieci przychodzą do naszych świetlic środowiskowych. Tam mają opiekę pedagogiczną, psychologiczną, zajęcia wyrównawcze, odrabiamy z nimi lekcje, także dostają ciepły posiłek, mogą raz na jakiś czas pojechać na wycieczkę, a także mają szansę na bardzo fajne zajęcia dodatkowe. Ale to nie wszystko. My pracujemy z całą rodziną, czyli także z rodzicami. Przede wszystkim rodzice zyskują w naszych ekspertach, pracownikach programu przyjaciół, takich ludzi, z którymi nawiązują relacje i którzy są przy nich, kiedy oni zmagają się z tym, co w ich życiu jest najtrudniejsze. Czasem to jest na przykład proces szukania i utrzymania pracy. Czasem to jest proces wychodzenia z nałogu. Czasem to są kwestie dotyczące umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, czyli tego, jak rozmawiać z dzieckiem, jak wychowywać dziecko, jak na przykład egzekwować pewne rzeczy od dziecka, czy kwestie dotyczące systemu motywowania dzieci do odpowiednich, pożądanych zachowań. To są te wszystkie rzeczy, w zakresie których te osoby, które są w programie, mogą uzyskać wsparcie. To jest też wsparcie pracownika socjalnego, które może być takie zupełnie podstawowe, dotyczące na przykład tego, jak ugotować obiad, albo tego, jak utrzymać porządek w domu, albo na przykład tego, jak zaplanować budżet. To wszystko oczywiście zależy od potrzeb rodziny i od tego, na jakim ona jest etapie i czego tak naprawdę potrzebuje. Uczestnictwo w tym programie jest dobrowolne i bezpłatne, to jest bardzo ważne. My podpisujemy z rodziną kontrakt, czyli rodzina zobowiązuje się do pewnych kwestii, na przykład do tego, żeby przyprowadzać dziecko do świetlicy, być z nami w kontakcie, rozmawiać z nami, a my też deklarujemy wsparcie. Takie wsparcie trwa od 3 do 5 lat i my jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że bardzo wiele rodzin po tym okresie albo krótszym okresie funkcjonuje już bez naszego wsparcia i świetnie sobie radzi, znajduje swoje mocne strony i wychowuje swoje dzieci tak, żeby było im jak najlepiej.
Chwila przerwy, a po niej między innymi powiemy, kto i gdzie może szukać takiej pomocy, jak my wszyscy możemy wspierać działania Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce.
Pogotowie radiowe.
Dziś w programie mówimy o działaniach Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce, organizacji pożytku publicznego, która pomaga. Opowiada o tym Anna Choszcz-Sędrowska, dyrektor działu komunikacji w stowarzyszeniu. Można powiedzieć, że stowarzyszenie działa jakby dwutorowo. Z jednej strony pomagacie tym dzieciom, którymi rodzice nie mogą się zaopiekować z różnych przyczyn, ale także, a może przede wszystkim, pomagacie całym rodzinom, by do takich sytuacji nie dochodziło.
To jest tak. Jesteśmy w Polsce 37 lat, na świecie ponad 70 i od lat obserwujemy tysiące dzieci, setki tysiące dzieci na całym świecie i to, jak ogromną traumą dla nich jest rozdzielenie z rodziną biologiczną. Dzieci kochają swoich rodziców bez względu na wszystko, nawet jeżeli oni nie radzą sobie w roli rodziców. I żeby temu zapobiec, w naszej ocenie ważne jest, o ile jest to możliwe, o ile rodzina rokuje, umacniać rodzinę biologiczną, żeby ona się poprawiła i działała lepiej, po to, żeby dzieci mogły w tej rodzinie się wychowywać, żeby mogły tam pozostać. Oczywiście czasem jest tak, że to jest niemożliwe. Jeżeli mamy sytuację dotyczącą stosowania przemocy wobec dziecka, różnego rodzaju przemocy, jeżeli mamy zaniedbania, no to wiadomo, że wtedy sąd podejmuje decyzję o tym, że prawa rodzicielskie rodziców biologicznych są bądź ograniczone, bądź odebrane. W Wtedy dzieci są kierowane do pieczy zastępczej i mogą trafić na przykład do SOS Wiosek Dziecięcych i tu znajdą dom, poczucie bezpieczeństwa i taką rodzinę, która spróbuje odbudować w dziecku zaufanie do świata dorosłych, poradzić sobie z tą traumą oddzielenia od rodziny biologicznej, no i nauczy radzić sobie z rzeczywistością i pomoże wejść w dorosłość. Program SOS Rodzinie powstał po to, żeby dzieci nie trafiały do pieczy zastępczej, żeby umacniać rodziny biologiczne, żeby one mogły zostać razem i żeby dzieci wychowywały się w swoich rodzinach.
A potrzeby są ogromne, stąd też stowarzyszenie tworzy nowe takie miejsce.
Dokładnie rozwijamy swoją działalność, ponieważ potrzeby są w tej chwili naprawdę ogromne. Ubóstwo, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych to są najczęstsze powody przydzielenia pomocy społecznej we wspieranych przez nas lokalizacjach. Do tego dochodzi trudna sytuacja finansowa, no i niedostatecznie rozwinięte te kompetencje, o których wspominałam. I naprawdę ten czas pandemii jest oczywiście także szalenie trudny. On potęguje różnego rodzaju trudne sytuacje w rodzinach. Wyobraźmy sobie na przykład rodzinę z kilkorgiem dzieci, gdzie jesteśmy zamknięci w sytuacji powiedzmy nauki zdalnej. Mamy kilkoro dzieci, mamy rodziców, którzy na przykład jedno z nich straciło pracę. Mamy buzujące emocje, nikt nie ma swojego miejsca. No to wiadomo, że ta sytuacja sprzyja na przykład może być takim katalizatorem niepożądanych zachowań, takich jak na przykład przemoc, no są to rodziny, które po prostu potrzebują wsparcia i my takiego wsparcia chcemy udzielić. Oczywiście te problemy mogą być zupełnie różne. To może być, nie wiem, choroba w rodzinie, to może być właśnie utrata pracy. To naprawdę mogą być różne sytuacje. I my chcemy te programy rozwijać, bo wiemy, że jest taka potrzeba. Otwieramy w 2022 roku 3 nowe miejsca, 3 nowe lokalizacje.
Jedna z tych lokalizacji także dotyczy województwa lubelskiego.
To, co jest dla nas bardzo fajne, to, że na nasz apel i taką informację o tym, że naszym zdaniem taki program SOS Rodzinie powinien być w każdej gminie, odezwały się do nas 3 gminy, jedna z lubelskiego, jedna z województwa zachodniopomorskiego i jedna z mazowieckiego. I tam właśnie w odzewie na zapytanie od tych gmin będziemy otwierać nasze nowe lokalizacje, gdzie będziemy wspierać rodziny. To będą Wodynie w Mazowieckiej, to będzie Zakrzówek w Lubelskim i to będzie Świeszyno w województwie zachodniopomorskim, niedaleka Koszalina. To są takie miejsca, szczególnie mam na myśli Zakrzówek i Wodynie, to są takie gminy, gdzie większość rodzin utrzymuje się z rolnictwa. Jest tam dość duży poziom takich niedostatków finansowych, kwestie opiekuńczo-wychowawcze, to jest też taki spory problem. Natomiast jeżeli chodzi o Świeszyno, no tutaj mamy dość dużą kwestię związaną z bezrobociem i możliwością znalezienia zatrudnienia. I to są też takie rzeczy, które potem generują szereg problemów w rodzinach i jest potrzebne wsparcie, ale przy wsparciu ekspertów, wychowawców, psychologów, ludzi, którzy się po prostu na tym znają, czy pracowników socjalnych, jest szansa na to, żeby rodzina wyszła na prostą, bo w każdej rodzinie jest potencjał i jest motywacja, to znaczy wszyscy rodzice chcą dobrze dla swoich dzieci. To jest taka podstawa, z czego my wychodzimy i to jest najlepsza motywacja w świecie. Chcemy, żeby poprawiła się sytuacja naszego dziecka, no to poprawiamy rodzinę i staramy się być jak najlepszymi rodzicami dla naszego dziecka, bo doskonale wiemy, że kiedy rodzina źle funkcjonuje, najbardziej cierpią dzieci.
Tu mówiliśmy o nowej lokalizacji w gminie Zakrzówek w województwie lubelskim, a przy okazji powiedzmy, przypomnijmy, gdzie znajdują się te placówki w województwie, które już z powodzeniem funkcjonują i kto może się zgłaszać tam o pomoc?
Dotychczas mamy w różnych lokalizacjach nasze programy umacniania rodziny. Jeżeli chodzi o Lubelszczyznę, to mamy 2 programy SOS Rodzinie w okolicach Biłgoraja, czyli mam na myśli tutaj powiat ziemski i miasto. Mamy także program SOS Rodziny w Kraśniku i teraz będzie w Zakrzówku, to jest niedaleko Kraśnika. No i mamy też Jutrzenkę, czyli nasz najstarszy program umacniania rodziny w samym Lublinie. Zgłoszenia do tego programu pojawiają się w różnych sytuacjach, bo my współpracujemy na miejscu najczęściej ze Ośrodkiem Pomocy Społecznej, gdzie rozmawiamy o tym, kto by ewentualnie mógł takiej pomocy potrzebować. Rozmawiamy też ze szkołami, no, współpracujemy z tymi instytucjami i wtedy w toku rozmów wiemy już, kto mógłby się do nas zgłosić. Zgłaszają się do nas też same rodziny. Kiedy idziemy do szkoły, opowiadamy o tym, że jest taki program, po prostu rodziny, które potrzebują wsparcia, się do nas zgłaszają. Czasem, tak było jeszcze przed pandemią, no teraz oczywiście jest trochę inaczej, no bo mamy różnego rodzaju obostrzenia, ale czasem było tak, że do świetlicy po prostu przychodziły dzieci. I tak jak nasi eksperci, pedagodzy siadali z dzieckiem, rozmawiali z nim, no to potem ewentualnie zapraszali rodziców do tego, żeby także w takim programie wzięli udział. Także idziemy do konkretnej gminy, mówimy, że jesteśmy i naprawdę, proszę mi wierzyć, pojawiają się ludzie, którzy potrzebują wsparcia, potrzebują pomocy i jest coraz lepiej w tym zakresie. To znaczy proszenie o pomoc to już przestał być wstyd. I to jest dla nas bardzo ważne, żeby ludzie, którzy widzą, że chcieliby coś zmienić w swoim życiu, po prostu się do nas zgłaszają i po prostu uczestniczą w tych naszych programach. Czasem to się też odbywa na zasadzie poczty pantoflowej, to znaczy moja koleżanka czy moja sąsiadka uczestniczy w takim programie, widzę, że lepiej się czuje, częściej się uśmiecha, poprawiły się jej relacje z dziećmi czy z partnerem. No i ja może też bym tak chciała i to czasem jest po prostu tak. Podkreślę jeszcze raz, to jest program dobrowolny i program taki, który ma na celu umocnienie rodziny i jakąś zmianę. W zależności od tego, jakie rodzina ma problemy, to wiemy, że kryzys i problemy mogą się zdarzyć w każdej rodzinie.
Wspomagacie rodziny, pomagacie dzieciom, a jak można wspierać działania stowarzyszenia?
My co roku, właściwie jak wszystkie organizacje pozarządowe, organizujemy kampanię jednoprocentową. To jest dla nas szalenie ważne, żeby ludzie o wielkich sercach wpisywali w swoim picie KRS właśnie naszej organizacji. No to jest dla nas nieocenione wsparcie i bardzo prosimy w imieniu dzieci z rodzin w kryzysie, w imieniu dzieci, które wychowują się w pieczy zastępczej w naszej organizacji, o to, żeby właśnie je wybrać i właśnie je wesprzeć, bo potrzeb mamy naprawdę bardzo, bardzo wiele, szczególnie w dzisiejszych, bardzo trudnych czasach. Można też wspierać nas regularnie. Wystarczy wejść na naszą stronę wioski.sos.org i tam znaleźć informacje o regularnej pomocy i zobowiązać się do tego, że 30 czy 50 zł miesięcznie, jeżeli oczywiście jesteśmy w stanie sobie na to pozwolić, będziemy wpłacać po to, żeby nasze dzieciaki mogły żyć tak jak wszystkie inne dzieci, żebyśmy mogli wyrównać ich szanse edukacyjne, żeby po prostu żyło im się lepiej. Jak wychowujemy dzieci, to doskonale wiemy, że taki regularny dochód jest szalenie ważny.
Czy w grę wchodzi także wsparcie firm?
Tak, oczywiście. Mamy także cały dział współpracy z firmami, to znaczy można się do nas zgłosić, jeżeli jakaś firma chciałaby nas wesprzeć, czy to finansowo, czy w jakiś inny sposób. To nie musi być też od razu bardzo duża firma. Mamy taki program Dobra Firma, do której zgłaszają się małe firmy, które też przekazują darowizny na rzecz naszych podopiecznych, także też serdecznie zapraszamy do takiego rodzaju wsparcia.
Zapraszała Anna Choszcz-Sędrowska ze Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce, a my zachęcamy Państwa i do wspierania organizacji, ale także do korzystania z pomocy, jeżeli taka pomoc będzie potrzebna. Więcej można przeczytać na stronie organizacji wioski sos.org.
Pogotowie radiowe.
Trwa walka z koronawirusem, aż trudno uwierzyć, że to niemal już od 2 lat. A kiedy to się zmieni, zależy przede wszystkim od nas, bo jesteśmy głównym nosicielem tego wirusa. Wciąż obowiązują nas czujność, restrykcje i przede wszystkim myślenie o swoim bezpieczeństwie i bezpieczeństwie innych. A więc nadal utrzymujemy dystans, tam gdzie to obowiązkowe zakrywamy usta i nos maseczką, a to konieczne w dobie pandemii i aktualnie tak zwanej piątej fali. Skuteczną bronią w walce z tym niewidzialnym wrogiem są szczepienia, obecnie powszechnie dostępne, i stosowanie się do wszelkich zasad bezpieczeństwa, o co w dobie pandemii apelują służby sanitarne. Łukasz Pankowiec z lubelskiego sanepidu.
Wariant Omikron, który odpowiada za duży i dynamiczny wzrost zakażeń, jest wariantem, który cechuje się wysokim poziomem transmisji oraz może przełamywać odporność nabytą po szczepieniu i po przechorowaniu. Odnotowujemy, że występują reinfekcje, czyli powtórne zachorowania na COVID-19 u osób, które już przebyły zakażenie. W związku z tym nawet te osoby, które niedawno przechodziły zakażenie, nie mogą czuć się w pełni bezpieczne. Wobec obecnej sytuacji epidemiologicznej ponownie wzywamy wszystkich do ograniczenia ryzykownych zachowań, do przestrzegania obowiązujących obostrzeń oraz przepisów. Zalecamy stosowanie zasady DDM, dezynfekcja, dystans, maseczka. Często myjmy i dezynfekujmy ręce, zachowajmy dystans społeczny, używajmy maseczek ochronnych w pomieszczeniach zamkniętych oraz kiedy nie można zachować odpowiedniego dystansu. Ważne jest, aby mieć świadomość, że zasady te dotyczą każdego z nas, niezależnie od tego, czy jesteśmy zaszczepieni, czy nie. Bądźmy odpowiedzialni. Obserwujmy siebie i innych członków rodziny. W przypadku wystąpienia objawów chorobowych bezwzględnie pozostańmy w miejscu zamieszkania i nawiążmy kontakt z lekarzem. Jeśli jesteśmy rodzicami, pamiętajmy, aby nie wysyłać do szkoły, przedszkola, żłobka oraz na inne zajęcia dodatkowe czy na wypoczynek zimowy dzieci, które wykazują objawy chorobowe.
Ważne jest też, by w przypadku jakichkolwiek objawów chorobowych skontaktować się natychmiast z lekarzem i wykonać test.
Nie zwlekajmy z poradą lekarską, szczególnie kiedy należymy do grupy ryzyka i jesteśmy obciążeni chorobami współistniejącymi. Nie czekajmy na rozwinięcie się ciężkich objawów, bo wówczas leczenie może być utrudnione. Rozwój choroby COVID-19 jest nieprzewidywalny i każdy może przechodzić ją inaczej. Szczepienia w dużym stopniu chronią przed ciężkim przebiegiem tej choroby i jej powikłaniami. Nigdy nie jest za późno na ograniczenie ryzyka i podjęcie decyzji o szczepieniu. Masowe szczepienia w wielu krajach zminimalizowały liczbę hospitalizacji i zgonów. Warto pamiętać, że test możemy zlecić sobie samodzielnie. Wystarczy wypełnić formularz na stronie internetowej pacjent.gov.pl. Od 27 stycznia mamy możliwość przetestowania się także bezpłatnie i bez skierowania w wybranych aptekach testem antygenowym. Apelujemy też o konstruktywną współpracę z pracownikami Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Podczas wywiadu epidemiologicznego należy podawać wszystkie niezbędne i zgodne z faktami informacje oraz bezwzględnie stosować się do zasad kwarantanny i izolacji. W dużym stopniu sytuacja epidemiologiczna zależy od zachowań każdego z nas. Pamiętajmy, że zdrowie jest najwyższym dobrem i naszym priorytetem. Szczególnie ważne jest, abyśmy nie zapominali, że nasze ryzykowne zachowanie może narazić na zachorowanie inne osoby, w tym obciążone problemami zdrowotnymi, które stanowią ryzyko ciężkiego przebiegu choroby. Współpracujmy ze sobą. Bądźmy społeczeństwem, które działa solidarnie i któremu nie jest obojętne zdrowie i życie innych ludzi.
No to wszystko dla nas bardzo ważne. Ile obecnie trwa kwarantanna, izolacja? Jakie są tutaj ważne zasady?
Wzrost poziomu zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 powoduje także wzrost liczby osób przebywających na kwarantannach. Warto zapoznać się z podstawowymi zasadami. Zacznijmy od tego, że izolacja to nie to samo co kwarantanna. Kwarantanna dotyczy osoby zdrowej. Osoba, która otrzymała pozytywny wynik testu w kierunku COVID-19, kierowana jest przez system na izolację, nie na kwarantannę. Izolacja trwa z reguły 10 dni, chyba że zostanie przedłużona po konsultacji z lekarzem. Jeśli mamy objawy chorobowe i lekarz kieruje nas na test lub korzystamy z możliwości samodzielnego skierowania przez stronę GOV lub portal pacjent, otrzymamy tak zwaną kwarantannę zleceniową, która trwa 7 dni. Po ujemnym wyniku testu kwarantanna automatycznie zostaje skrócona, natomiast przy wyniku pozytywnym przekształca się w izolację. Kwarantanna z kontaktu z osobą zakażoną trwa 7 dni. Taki rodzaj kwarantanny obecnie w dużej mierze dotyka rodziców dzieci uczęszczających do placówek edukacyjnych, ale też na przykład pracowników zakładów pracy, gdy ktoś z ich otoczenia otrzyma wynik dodatni testu. Kwarantanna taka dotyczy tylko osób niezaszczepionych. Warto podkreślić, że z kwarantanny w tym przypadku zwolnione są osoby w pełni zaszczepione i ozdrowieńcy. Inaczej wyglądają zasady nakładania kwarantanny ze względu na zamieszkiwanie z osobą zakażoną. Podczas wywiadu epidemiologicznego pracownik Państwowej Inspekcji Sanitarnej ustala, z kim dana osoba współzamieszkuje oraz bez względu na fakt, czy są to osoby zaszczepione, niezaszczepione czy ozdrowieńcy, jest na nich nakładana kwarantanna. Jej czas trwania jest równy czasowi izolacji osoby zakażonej plus 7 dni, czyli najczęściej 17 dni. Osoby skierowane na kwarantannę automatycznie otrzymują skierowanie na test. Osoby zaszczepione oraz ze statusem ozdrowieńca zostaną zwolnione z kwarantanny, jeśli wykonają test dzień po otrzymaniu przez współdomownika pozytywnego wyniku testu i otrzymają wynik negatywny. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku osób niezaszczepionych. Mogą wykonać test, aby sprawdzić, czy nie są zakażone, jednak negatywny wynik testu nie zwolni ich z kwarantanny. Zwolnić z kwarantanny mogą się nie wcześniej niż w pierwszym dniu zakończenia izolacji przez domownika. Zwykle jest to 11 dzień trwania kwarantanny. Warunkiem jest uzyskanie negatywnego wyniku testu molekularnego.
O czym mówił Łukasz Pankowiec z lubelskiego sanepidu? Wszelkie te informacje, a także treść apelu możemy znaleźć na stronie internetowej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie WSSE.